Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
13 minut po godzinie 14 w studiu jest już ksiądz Jacek ze swoim gościem. Szczęść Boże, księże Jacku.
Witam w nowym roku. Zaraz gościa przedstawię. A jakże tylko prośba, Adamie, bo jak będziemy takie wolne kawałki puszczać, ja jestem po dobie eucharystycznej, to zasnę w trakcie własnego właśnie przedłożenia. Wobec tego Mad Dusk zawsze z Edytą Górniak, ale jednak nie dzisiaj. Wobec tego będziemy troszeczkę bardziej uruchamiać się jakby wbrew pogodzie. Proszę Państwa, a może zanim oddam głos tajemniczemu gościowi noworocznemu, to taki utwór Romana Brandstettera, który właśnie towarzyszył mi w czasie nocnego czuwania, przypowieść o witrażach. Posłuchajcie Państwo. Człowiek pewien widział, jak gasły gwiazdy i płynęły astronautyczne wyprawy po złote runo. I pomyślał, że łatwiej jest zdobyć puste przestrzenie między galaktykami, niż pokonać pustkę własnego serca. Kto w nocy płacze, wtrują mu gwiazdy. Spytał jedną z dróg swoją mleczną siostrę, czy zna uczucie lęku, rozpaczy i cierpienia. Nie otrzymawszy odpowiedzi, pochylił głowę i zakrył oczy dłonią. Gdyż walcząc o swoje istnienie w kosmosie, zapomniał, że jest jedną z postaci obwiedzionych ołowiem w kolorowym witrażu. Istniał, gdy przenikało go światło, ponieważ żył w ciemnościach, był niewidomym szkłem. To tyle Brandstetter, a mam dzisiaj obok siebie specjalistę od światła i to nie tego, które nam towarzyszy w studio, ale tego naturalnego. Miło mi powitać obok mnie Jan Bieleninik. Miło mi.
Witam.
Szczęść Boże. Powiedz trochę więcej. Wiem, że jesteśmy tak na ty, drodzy Państwo, wobec tego w tej konwencji będziemy się porozumiewać. Janie, wiem, że zajmujesz się astronomią, dlatego dzisiaj jesteś z nami, no bo jutro przecież Trzech Króli i gwiazda, która prowadziła do największego skarbu, do Betlejem. Co dzieje się teraz w twoim życiu? Co jest ważne dla ciebie?
No, astronomia nadal jest ważna, chociaż już zawodowo. W zasadzie całe życie pracowałem jako nauczyciel na różnych poziomach. Pracowałem kilkanaście lat na uczelni, w liceach częstochowskich. Często proszono mnie, jak koledzy robili jakieś tam prace naukowe, doktoraty, habilitacje, a douczali jeszcze, bo pracowałem w Zakładzie Dydaktyki Fizyki i Astronomii, to zastępowałem ich. A teraz pracuję, tak się życie potoczyło, w ośrodkach wychowawczych uczę przedmiotów ścisłych.
Pięknie. No to myślę, że i jedno, i drugie światło jest dla ciebie ważne, skoro w ośrodkach wychowawczych to wewnętrzne, ale zanim do niego dotrzemy, to najpierw to zewnętrzne. My też istniejemy, bo dociera do nas światło, prawda?
Tak. Tak, dzięki światłu słonecznemu życie na Ziemi może istnieć takie w takiej formie, jaką my znamy. Natomiast takie apokaliptyczne przewidywania kończące, no może nie życie, ale cały układ słoneczny, mówią nam o tym, że jak Słońce się zaćmi, z różnych powodów. Może to na przykład być ze względu na kataklizm, jaki spotka Ziemię, uderzenie jakiegoś ciała niebieskiego o średnicy powyżej 10 kilometrów prawdopodobnie zakończy żywot Ziemi, a związane to będzie z dużym zapyleniem, z dużą ilością pyłu w atmosferze, które przesłoni promienie słoneczne, epoka lodowcowa nastąpi. Więc dzięki światłu żyjemy.
Powiało grozą przez chwilę, ale Słońce jeszcze nie staje się powoli białym karłem, jeszcze gdzieś tam trochę nam poświeci, prawda? Bo to ta ewolucja gwiazd tak, tak następuje, że no jednak nie jest wieczną ta nasza piękna gwiazda słoneczna, ale...
Z gwiazdami tak jak z ludźmi podobnie, jeżeli jest gwiazda wielka, dużo większa od Słońca, no to szybko kończy swój żywot. Słońce jest bardzo przeciętną gwiazdą, takich gwiazd jak Słońce jest bardzo dużo w naszej galaktyce, w innych galaktykach. Mamy już 5 miliardów lat za nami, drugie tyle jeszcze prawdopodobnie czeka nasze Słońce,
wobec
nie
tego,
nas.
Drodzy Państwo, no ale to już jest uspokajająca informacja, że póki co jeszcze Słońce powinno nam przynajmniej trochę poświecić i trochę tak będę go bronił jako takie wyjątkowe dla nas jednak tej gwiazdy, bo tak powiedziałeś, Janie, to taka przeciętna gwiazda, no. Może dla całego kosmosu tak, ale dla nas, tych istot, które sobie tutaj chodzimy po Ziemi, to jednak jest ta gwiazda życiodajna. Proszę Państwa, i no, żebyście poczuli tę energię słoneczną, no to teraz taki kawałek bardziej dynamiczny, żeby rzeczywiście poczuć, że jest z nami moc Słońca.
Spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Przypominam, obok mnie Jan Bielenini, który nam opowiada o wydarzeniach na nieboskłonie. Skoro tyle tych gwiazd w kosmosie, skoro tam jest taka potężna energia, to dlaczego w nocy jest ciemno jednak? Przecież no widzę te gwiazdy, ale no Słońce, no to jest szacunek, to jednak rzeczywiście daje energię, no a w nocy jakoś ciemnało.
Przede wszystkim ta najbliższa nam gwiazda jest zasłonięta przez Ziemię i dlatego w nocy jest ciemno, a od pozostałych gwiazd również dostajemy pewną porcję energii, ale między nami a tymi gwiazdami jest jeszcze materia, której nie widzimy. jest pył międzygwiazdowy. Poza tym te gwiazdy mogą być tak daleko od nas, że do niektórych jeszcze nie dotarliśmy w tym sensie, że nie zobaczyliśmy ich światła. To już mówię o gwiazdach spoza naszej galaktyki.
Niesamowite, jaki ten kosmos jest rozległy.
No jest, jest kilkanaście miliardów kilometrów lat świetlnych, co ja mówię. To są lata świetlne. Szacowany jest wiek Wszechświata właśnie na tyle. No co to oznacza? Jeżeli jakaś gwiazda jest odległa od nas, najbliższa Proxima Centauri o 4,3 przybliżeniu roku świetlnego, to oznacza, że gdybyśmy chcieli ją zobaczyć taką, jaka ona jest dzisiaj, to musielibyśmy tyle lat poczekać.
To no, właśnie nie damy rady.
Słońce nasze też jest widoczne z opóźnieniem ponad 8 minut.
8 minut, tak, tak, dokładnie. Wobec tego póki co wiemy, że 8 minut temu jeszcze tam wszystko było w porządku.
Tak, a za 8 minut się dowiemy, czy teraz było wszystko w porządku.
Proszę Państwa, no jutrzejsza Ewangelia mówi, że warto patrzeć w niebo. Zdecydowanie, nie tylko w Pisma, gdzie jest Boża prawda, ale także ten świat stworzony jest księgą, którą warto czytać. No i czy my to robimy chętnie? Dokładnie jakbyśmy czytali słowo jutrzejszej Ewangelii, to tam byli magowie. Ja myślę, że nie wiem, czy się zgodzisz, Janie, ze mną, ale gdybyś tak robił wykłady z tego, jak się układa horoskop, no to pewnie słuchaczy byłoby o wiele więcej niż z takich zajęć typowo astronomicznych.
Kiedy nie potrafię. Ja opowiem takie zdarzenie. Niejaki Cardan od przegubu Cardana. To był taki nadworny astrolog jednego z królów, nie pamiętam którego, francuskich. I on przewidział datę śmierci ulubionej metresy tegoż króla. No i po śmierci jej król rozeźlony wezwał go i zapytał, czy on zna datę swojej śmierci. Więc niewiele się zastanawiając powiedział, że to będzie dzień po śmierci waszej królewskiej mości. Odtąd, odtąd był otoczony nadmierną być może opieką króla.
Natomiast, inteligentny.
Natomiast jeśli chodzi o astrologię, to wśród astronomów chyba nie ma astrologów dawniej.
Bardzo dobrze. Ja nie chcę, żeby tutaj zmieniać teraz te literki i przestawiać astronomię na astrologię, ale niestety w społeczeństwie to, co jest otoczone taką aurą tajemniczości, czegoś niesamowitego, niezbadanego, niestety cieszy się większą popularnością niż zwyczajna nauka.
Tak, tak, bo jeśli chodzi o naukę,
tu trzeba się przyłożyć, tak. Tu trzeba się przyłożyć, człowiek, jak w każdej dziedzinie wiedzy.
Odchyli głowę, spojrzy w niebo, no i zobaczy jakieś tam punkciki świecące, ale ktoś dociekliwy zacznie się przeglądać, zobaczy, że one są kolorowe. One nie są tylko białe bądź niebieskie. Są kolorowe, czasami weźmie w jakieś narzędzie optyczne w rękę lornetkę, spojrzy przez lornetkę, okazuje się, że piękne dwie gwiazdy obok siebie zupełnie w różnych kolorach. Albireo, taka gwiazda jest chyba najbardziej znana, taka niebieski, pomarańczowy kolor, dwie gwiazdki obok siebie, pięknie to widać.
I przez jakieś przez samą lornetkę, czy trzeba mieć jakiś teleskop?
Przez lornetkę. No, wypadałoby mieć jakiś statyw, ponieważ ręka jest niedoskonała, drży obraz i troszeczkę zaburzony jest, ale jeżeli się statycznie ustawi jakiekolwiek narzędzie optyczne, to już można wiele rzeczy zobaczyć. Wiele rzeczy zobaczyć, których się nie dostrzeże gołym okiem nieuzbrojonym.
No chyba, że jakiś smog nam przeszkadza, zadymienie.
Smog bądź też, no. Zwykła przypadłość meteorologiczna, chmury nadejdą.
I niebo jest.
I czekamy czasami na pewne zjawiska, jak chociażby teraz koniunkcja Jowisza i Saturna.
To mogło być tak jak 2000 lat temu. Być może.
Udało mi się przez parę minut widzieć w Wigilię.
I było mocne światło?
No, chyba jednak to nie było to. taki znak na niebie jednak mógłby zostać niedostrzeżony w tamtych czasach.
Do dzisiaj się astronomowie i kosmologowie głowią, cóż było ową wielką gwiazdą, światłem z nieba, które doprowadziły mędrców do Betlejem, do Jezusa. My też tego nie rozstrzygniemy, ale na pewno zachęcamy Państwa, żeby patrzeć w niebo, bo tam piękne rzeczy, piękne dary naszego Stwórcy są. Kolejny utwór będzie z dedykacją dla Kamila Stocha, by jutro rzeczywiście miał nerwy ze stali i poleciał bardzo daleko.
Trzeba zacząć rzecz. Lecę, bo zgubiłem się. Niewiele pamiętam. Faro, fara i raj. Czuję w sobie chuci wiatr. Dobrze jest, bawimy się. Myślą nie ma końca. Śnieg zawierucha w nas. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to zew. Lecę, bo wciąż kocham cię. Nie. Kocham cię. Bohema ostro bawi się. Płyną noce, przemijają dnie. Niewiele pamiętam. Upadam byle gdzie. Boisz się, więc będzie tak. Słabe życie, słaba śmierć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to zew. Lecę, bo wciąż kocham cię. Kocham cię. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie. Lecę, bo wolność to zę. Lecę, bo wciąż kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Lecę, bo chcę.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Powracamy do tego, co czeka nas jutro. Objawienie Pańskie, uroczystość Trzech Króli. To taka doskonała okazja, aby zobaczyć, że nauka i wiara idą razem. Z jednej strony mędrcy szukali drogi poprzez ten blask z nieba, to wielkie światło, ale z drugiej strony w pewnym momencie gwiazda znikła i trzeba było na dworze Heroda szukać kogoś, kto znał pisma i potrafił wskazać, gdzie narodzi się Mesjasz żydowski. Wobec tego taka koniunkcja już nie tyle na niebie Saturna i Jowisza, ale wiedza i religia. Myślę, że to jest takie zadanie, które też przekazał nam w testamencie Jan Paweł II, który wiele robił dla takiej syntezy, żeby rzeczywiście traktować komplementarnie te wielkie dziedziny ludzkiej kultury. Zapraszał i teologów, i przyrodników, i filozofów, najpierw do Krakowa jako kardynał, potem do Castel Gandolfo. I no, myślę, że dzięki jego wysiłkom naprawdę udało się wiele dobrego w tych wzajemnych relacjach uczynić. Tutaj na naszym częstochowskim gruncie dawne czasy to choćby arcybiskup Józef Rzeciński, ale i też dr Adam Cudak. Chciałem o niego zapytać. Znaliście się, prawda?
Tak, znaliśmy się, Adam. Adam, nawet jeżeli człowiek miał ochotę na jakieś wycofanie się, taki odpoczynek od nauki, nie pozwolił odpoczywać. On miał taki zapał. On nawet jak odpoczywał, pracował. Ja opowiem taką anegdotę. Zacznę może od tego. Kiedyś postanowił odnowić mieszkanie i mówił, pomalowałem trochę sufit i na chwilę przerwałem. Rozwiązałem kilka całek i znudziłem się za pracę. No, tak, to był tego typu człowiek. On właśnie tak zarażał. Nie wiadomo było, skąd on czerpał energię, a pewnie nawiązujesz do tych interdyscyplinarnych spotkań. To właśnie był pomysł arcybiskupa Rzecińskiego. Mnie się wydaje, że on na początku lat 80. pracował na WSP ówczesnym i wykładał i przeniósł z Krakowa ten zwyczaj tych spotkań interdyscyplinarnych. Później, no wiadomo, jak w latach 80. się te losy toczyły. Później, kiedy został biskupem tarnowskim, to przekazał tę schedę swojemu uczniowi, księdzu doktorowi Skocznemu. A Adam Cudak znał się, zresztą poznał ich wtedy ksiądz profesor Rzeciński, nie? No i tak się od tego zaczęło i później postanowili ubogacić troszeczkę ten repertuar, bo to głównie religia tam dominowała na początku. Natomiast na początku lat 90. wzorem Krakowa tam przeniesiono bodajże z Papieskiej Akademii Teologicznej te spotkania do Instytutu Fizyki chyba Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i Adam właśnie z jednym z profesorów z Politechniki, teraz wyleciało mi nazwisko, poprosili właśnie profesora Wysłockiego, żeby właśnie przenieść te spotkania na Politechnikę. To wiązało się z tym, że też przestrzeń była większa, tam sale wykładowe duże, bo na początku te spotkania odbywały się w kościółku rektorackim w Alei w imieniu Najświętszej Maryi Panny.
Na pewno takie nazwisko jak arcybiskup Rzeciński, no to przyciągało. Było sporo słuchaczy. No ale byli też ludzie, którzy to organizowali, którzy to inicjowali, właśnie pan doktor Adam za wcześnie odszedł.
Tak, tak. No byliśmy umówieni, nawet Adam akurat zaopatrzył się w kamerę, on też miał takie zacięcie filmowania i mój syn był chrzczony w święta w 1999 roku. I umówiliśmy się, że Adam sfilmuje tę uroczystość. Niestety 1 grudnia odszedł. 29 listopada widziałem ostatnio afisz właśnie wśród materiałów dotyczących tych spotkań interdyscyplinarnych. Było spotkanie ostatnie, a 1 grudnia zmarł.
Szkoda, że gdzieś jest taka luka. tutaj choćby w naszym środowisku częstochowskim pewnie byłoby to też godne podjęcia, ta inicjatywa, aby zbliżać do siebie ten świat ludzi nauki i ludzi wiary, bo często jest jakaś wzajemna niechęć, jeśli te drogi tak mocno się rozjeżdżają, jeśli kilku uczonych twierdzi, że na pewno Pana Boga nie ma, są takimi wojującymi ateistami, choćby Richard Dawkins, i wtedy ludzie, którzy są po stronie wiary, jak słyszą na przykład no, ewolucja, no to już się boją, czy to jeszcze da się pogodzić z wiarą w Pana Boga, stworzeniem i tak dalej, czy można, a przecież to są te dwie księgi, które mamy czytać razem, i księgę natury, przyrody, i księgę Biblii, bo dopiero wtedy dotrzemy do prawdy, tak jak mówił to święty Jan Paweł II, dwa skrzydła, które nas wznoszą do poznania prawdy.
Tak, ludzie często opacznie rozumieją pewne przekazy, chociażby nawiązując do ewolucji. Karol Darwin twierdził, że nigdy nie był, nie jest ateistą w tym sensie, żeby nie wierzył w istnienie Boga.
Ale ktoś to wykorzystał po swojemu, tak, na swoją modłę.
Często naśladowcy się właśnie.
I dlatego niestety potem są te uprzedzenia niepotrzebne, bo dążymy do prawdy i myślę, że Pan Bóg dał nam nie tylko wiarę, ale i rozum jako wspaniały dar, i trzeba go używać, a nie zostawiać gdzieś tam na boku.
Teraz spotykałem się dosyć często ostatnimi czasy z takimi wyznaniami naukowców, zwłaszcza fizyków, którzy twierdzą, że dochodząc do granicy poznania, stosując tę metodologię znaną właśnie dla tej akurat dziedziny wiedzy chociażby, czują, że poza tą granicą coś się dzieje. Za pomocą takich metod badawczych, jakie znają, nie są w stanie stwierdzić, że tam się coś dzieje, ale na pewno
przeczuć.
To nie jest koniec.
A co się dzieje w świecie muzyki? Zobaczymy, co teraz Adam zaordynuje.
Belong to me. I only wanna hold.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Przed chwilą Bryan Adams, no swoje lata ma, ale nie zwalnia ręki, no naprawdę szacunek. Tak sobie myślę o tym kosmosie, że wiele wiemy, ale jeszcze ciągle bardzo, bardzo dużo nie wiemy. Tych pytań o tą ciemną materię, ciemną energię jest wiele i tak sobie to przerzucam na ludzkie wnętrze. Myślę o tych podopiecznych. No, ja pewnie nie miałbym tyle cierpliwości w tych ośrodkach wychowawczych, bo no, często oni prowokują, gdzieś tam próbują, ile jest w stanie nauczyciel wytrzymać. Gdzieś w każdym przecież to dobro jest, ale jak je znaleźć, to światło, które dopiero wydobędzie prawdziwe człowieczeństwo. Jakie są twoje doświadczenia, Janie, bo to już jest też ile to lat tam jakoś...
No już 17 lat pracuję
kawał czasu
w tych ośrodkach, a pamiętam właśnie początki, kiedy z uczelni przyszedłem tam pracować i kiedy się tak rozpędziłem, zacząłem opowiadać o ewolucji gwiazd. No, te miliardy w stosunku do Słońca, prawda, zacząłem odległościami operować, wielkie liczby, nie docierało to do nich. I w końcu jeden z nich, czerwony na twarzy się zrobił, mówi do mnie, co pan za głupoty opowiada, my wczoraj oglądaliśmy dziennik, nikt o tym nie mówił. Wychowawca tu wymienił nazwisko, też nam nic o tym nie mówił. Co pan wygaduje?
Liczą się podstawowe dane.
Zreflektowałem, że to jednak trzeba w inny sposób docierać do tych dzieci. No, trzeba być niezwykle cierpliwym człowiekiem. Przede wszystkim, bo oni na każdym kroku starają się dopiec człowiekowi. Takie mają życie trudne. No, często no, wywodzą się z
właśnie,
rodzin patologicznych.
To się gdzieś zaczyna, to ma swoje źródło, prawda?
Wychowują się często na ulicy, później przychodzą do takich ośrodków, gdzie są regulaminy, gdzie są pewne obostrzenia i, no, i muszą ich przestrzegać, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby ktoś nie musiał, a inni muszą, prawda? No i w tym momencie no, trzeba po prostu widzieć w każdym jakieś takie pierwiastki człowieka, bo nie zawsze się to da dostrzec niestety. To jest,
gdzieś no, najpierw ta ciemna energia
tak,
się pokazuje.
Tak, ciemna energia, ciemna materia. Zresztą no, o ciemnej energii i ciemnej materii to i fachowcy jeszcze niewiele mają do powiedzenia. Oni tylko szacują ilość, prawda? Gdyby wyjaśnić to wszystko, co się we wszechświecie dzieje, no to trzeba by przyjąć, że tej ciemnej energii odpowiedzialnej za te procesy jest 78%. Ciemnej materii 20 parę procent, a reszta to, co widzimy, tylko 5% ma wpływ na obserwowane zjawiska.
Niesamowite. Drodzy Państwo, jak to jest z naszym życiem? Czy też jesteśmy w stanie powiedzieć, co naprawdę jakoś określa naszą codzienność, to co widzimy, a może to jak z górą lodową, że to tylko wierzchołek, a wiele jeszcze pozostaje gdzieś tam pod spodem, no to teraz nadciąga noc komety, tak? I stara dobra budka suflera.
Chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje lśni. Ten śnieg pośrodku lata, skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie wolno pulsuje.
południa i gwiezdny pył. Stosy diamentów, co zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Naciąga noc komety, ognistych meteorów deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć.
Rano dłonią świt, odszedł potki łzy, koszmar minie.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.
Kimkolwiek nie byli mędrcy, czy byli astrologami, królami, czy po prostu poganami, pokłonili się przed małym dzieciątkiem. To też jest niesamowite, że uznali kogoś wielkiego, niesamowitego, zwykłym niemowlęciu. Gdzieś w sercu zrodziła się wiara. Tak sobie poza anteną rozmawialiśmy, że no bez wiary trudno byłoby wytrzymać w takim miejscu jak ośrodek wychowawczy. Mogę zdradzić naszym słuchaczom, że jesteś też szafarzem nadzwyczajnym Eucharystii, a nie... Czy decyzja na przykład, żeby sprawować tę zaszczytną misję w Kościele, zrodziła się łatwo, czy to takie było jednak trochę zmaganie się, jak tak patrzysz wstecz?
Tak, zmagałem się z podjęciem ostatecznej decyzji, bo ten bagaż takiego życia codziennego przez tyle lat jednak swoje robi i człowiek sobie przypomina takie sytuacje z przeszłości, a może nie powinienem, no nie wypada. No a jednak... No,
ale to nikt z nas nie jest tak, bezgrzeszny, tak. Prawda? A jednak Pan Bóg...
Przecież to Bogu służysz, powiedział mi ksiądz proboszcz.
Prawda?
I wtedy podjąłem tę decyzję.
Cieszę się, że spotkaliśmy się w czasie rekolekcji u misjonarzy krwi Chrystusa. I to jest twoja parafia, prawda?
Tak, tak.
Myślę, że to też jakoś wychodzi choćby w pracy gdzieś tam pomiędzy wierszami, że jesteś tak bardziej zaangażowany. I jakie jest potem odniesienie kolegów, koleżanek? Czy jakoś przyjmują to z aprobatą, czy trochę się dystansują?
Nie, jak wcześniej poza anteną powiedziałem, to nagle skraca dystans. Ludzie się garną właśnie do takich określających się jako wierzących i nie ukrywających tego wbrew pozorom. To jest potrzebne. To jest potrzebne ujawnianie swojej podstawy człowieka wierzącego. Korzystają często albo starają się mnie prosić o jakieś rady. Mam często z takimi osobami do czynienia. Rozmawiam z nimi na temat wiary. Oni są często zdziwieni i też sobie wyrzucam to, że no nie przyznaję się tego. Nie mówię o tym głośno, że jestem człowiekiem wierzącym, chociaż staram się jakimiś znakami okazywać to, jak krzyż w klasie. Nie w każdej zresztą z mojej jest.
To jest to światło, które też daje innym taki konkretny znak, jakiś drogowskaz do Jezusa. I myślę, że tym warto zakończyć nasze spotkanie. Bardzo jestem wdzięczny za twoją obecność. Naszym gościem był Jan Bieleninik, astronom, wychowawca, szafarz. Dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, a wy wszyscy kolędujcie jutro głośno, rodzinnie. No, nie wyjdziemy z orszakami na ulice naszych miast, ale przecież możemy też poświętować. Spróbujmy może w domu przebrać się, kto będzie królem, kto dzieciątkiem, kto kadzidłem, a kto może wielbłądem. Jak są wielodzietne czy wielopokoleniowe rodziny, no to mamy większe możliwości. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Dobrego tygodnia.
Inne spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel.